Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl.
Mamy kolejnego gościa, dr Maciej Smułka z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego razem z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan doktor zajmuje się między innymi kulturą popularną, także w Stanach Zjednoczonych, i troszkę teraz o tej popkulturze porozmawiamy, niekoniecznie politycznej, chociaż jakbyśmy tak, panie doktorze, się poprzebijali na celebrytów, którzy popierali, a to Kamalę Harris, a to Donalda Trumpa, to mamy tak, za Kamalą Harris całą listę, i to jak długą, między innymi Taylor Swift, George Clooney, Bill Gates, Donalda Trumpa, Mel Gibson, Elon Musk, no kto jest jeszcze, Mike Tyson, ale mam wrażenie, że nie tak wielkie nazwiska, jak te, które popierają kandydatkę demokratów. Co pan myśli na ten temat?
Oczywiście, to trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przemysł rozrywkowy w Stanach Zjednoczonych to jest przemysł zwykle, który chyli się ku lewicy w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj naturalną rzeczą będzie to, że więcej tych celebrytów będzie popierać jednak partię demokratów niż republikanów.
A czy pana zdaniem to wynika z takiego tradycyjnego poparcia tego przemysłu rozrywkowego, show biznesu generalnie dla demokratów, czy być może z tego, że po prostu doszli do wniosku, że Donald Trump to nie jest ta Ameryka, do której by ten show biznes czy ta kultura popularna aspirowała?
Troszkę tak i troszkę tak. Wydaje mi się, że ta kwestia tradycyjnego poparcia jednak przemysłu rozrywkowego dla demokratów jest tutaj bardzo znacząca, no bo wiadomo, że przemysł rozrywkowy to jest jednak przemysł nieco bardziej liberalny niż konserwatywny. Jasne. Ale oczywiście wśród celebrytów także znajdują się bardzo ważne wpływowe postaci konserwatywne, które również chcą wyrazić swoje zdanie i jako osoby, które mają głos, chcą również wyrazić to zdanie i być może kogoś przekonać do głosowania na swojego kandydata.
A czy da się wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych bez poparcia celebrytów?
Wydaje mi się, że mimo wszystko tak. My troszeczkę patrzymy na tych celebrytów jako na te wyrocznie, które mają głos i mogą przekonywać. To są głośne osoby, to są osoby też lubiane, ale wydaje mi się, że tutaj kwestia samego wizerunku polityka, tego programu wyborczego, po prostu tego, co sobą reprezentuje, to jest rzecz, która jest jednak mimo wszystko dominująca. Celebrytów możemy słuchać, ale wydaje mi się, że oni nie wpływają aż tak bardzo na konkretne decyzje wyborców.
A bez popkultury, bez królowania w świecie popkultury da się wygrać wybory?
Oj, tu jest zupełnie już odrębna dyskusja, bo jeśli ktoś chce być aktywnym kandydatem, nowoczesnym kandydatem, taki, który przemówi do tłumów, no to wydaje mi się, że prędzej czy później musi sięgnąć po tą popkulturę. Czy to będzie za pomocą mediów społecznościowych, czy przy okazji wykorzystania muzyki popularnej podczas swoich wieców, no ta obecność musi jakaś być, no bo ten kandydat musi się jawić jako osoba nowoczesna, przebojowa, trzymająca rękę na pulsie, no bo taka osoba też jest atrakcyjna dla wyborców.
Donald Trump wydawałoby się, że jest znakomity, jeśli chodzi o media społecznościowe. To jak pan ocenia w takim razie tę kampanię pod tym względem królowania w świecie popkultury?
No, jeśli chodzi o kwestie popkultury, no to tutaj ewidentnie więcej osób za swoimi plecami ma zdecydowanie Kamala Harris. To jest sztab wyborczy samej Kamali Harris, no bo wiadomo, że to nie tylko sama kandydatka za to odpowiada, ale sztab wyborczy Kamali Harris zrobił fantastyczną robotę, jeśli chodzi o to, jakich artystów za sobą miała, jakich celebrytów za sobą miała i bardzo skrzętnie to wykorzystywała. Donaldowi Trumpowi wydaje mi się, że nie do końca było to potrzebne. Wiadomo, że fajnie mieć takich bardzo głośnych i wizerunkowo atrakcyjnych dla części społeczeństwa amerykańskiego celebrytów za sobą. Natomiast to ewidentnie Kamala Harris chciała się jawić jako ta osoba właśnie przebojowa, nowoczesna, też trzymająca rękę na pulsie i trzymająca kontakt z młodszym pokoleniem, co też jest bardzo ważne, no bo to młodsze pokolenie też wydaje mi się, że będzie odgrywać dosyć znaczącą rolę w tych wyborach. No a jeśli mówimy o młodym pokoleniu, no to nie ma dyskusji. Trzeba trzymać rękę na pulsie i trzeba mieć tych celebrytów za sobą.
A słuchał pan prezentacji muzycznej Donalda Trumpa, że tak to nazwę, podczas tego jednego z ostatnich wystąpień politycznych. Tak się zastanawiam, czy coś łączy te utwory. YMCA, Village People, Nothing Compares to You, co tam jeszcze było, An American Trilogy Elvisa Presleya. Jak pan myśli, co to za obraz Ameryki, który się wyłania z tych utworów?
Tak, mam dokładnie też listę tych piosenek przed sobą też. I tak sobie patrzyłem właśnie, tak jak pan mówi, na tą listę piosenek i to jest naprawdę bardzo specyficzna mieszanka. Wydaje mi się, że powinniśmy też sobie pomyśleć, kto jest grupą docelową tej mieszanki. I tutaj od razu widzimy tą grupę, która jest mniej więcej 40-50 lat. To są osoby, które bardzo mocno wspominają tą erę reganowską lat 80. No bo mamy ten, to YMCA, mamy Coena, mamy też Sinead O'Connor, są lata 90., więc to są osoby, które też wspominają właśnie tą starą Amerykę, która powinna znowu być wielka, tak jak to mówi Donald Trump. Natomiast jeśli spojrzymy na sam charakter piosenek i to, co te piosenki sobą reprezentują, no to tutaj raczej nie szedłbym w tym kierunku takim interpretacyjnym, analitycznym, bo sami artyści, którzy zostali wtedy wykonani na, znaczy te piosenki zostały otworzone podczas tego wiecu, to wielu z nich bardzo mocno się odcinało od Donalda Trumpa. Niektórzy nawet wystosowali specjalne listy z rozkazem, żeby zaprzestano tych piosenek wykonywać. Także tutaj bardziej na takim poziomie po prostu emocjonalnym, sentymentalnym bym odczytywał tą piosenkę i przy okazji dobrej zabawy, no bo jak jest dobry wiec wyborczy, to musi być świetna zabawa.
Przy takim królowaniu w sferze popkultury bardzo ważna jest autentyczność, pana zdaniem, i Donald Trump, i Kamala Harris wypadli autentycznie podczas tego zdobywania serc ludzi w popkulturze, czy w ogóle czy zachowań popkulturowych podczas tej kampanii, a może w ten sposób?
Powiem tak, wydaje mi się, że Kamala Harris mogła być nieco bardziej autentyczna, albo mogła zostać odczytana jako ta bardziej autentyczna. No, dobrze wiemy, że wybory w Stanach Zjednoczonych to jest spektakl. I to liczy się to, jak ktoś wypadnie, a nie do końca to, co kto myśli, jeśli chodzi o te wybory. Więc tutaj Kamala Harris, oczywiście ta kampania była nastawiona na to, żeby była nowoczesna i żeby też do tej młodszej grupy odbiorców nawiązywała, więc ona naturalnie też z tą popkulturą była nieco bardziej za pan brat i też ta kultura popularna to odwzajemniała troszeczkę. Natomiast no, Donald Trump to jest też człowiek, no przypomnijmy, on ma 78 lat. I jeśli tworzymy taką kampanię wyborczą, no to wiemy, że to będzie kampania, która nie będzie koniecznie tak bardzo priorytetyzowała kultury popularnej, a jeśli już będzie, to właśnie na takiej zasadzie po prostu dobrej zabawy, a nie czegoś takiego, co ma być frontem wyborców, że dzięki temu my znajdziemy tą linię połączenia z naszymi wyborcami.
Mówimy tutaj o piosenkach, o muzyce, mówimy o poparciu celebrytów, memy, wiadomo, to pewnego już rodzaju oczywistość, jeśli chodzi o kampanie prezydenckie, ale to, co mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o tę kampanię w Ameryce, to niesłychana rola podcastów, ich wpływ na tę kampanię prezydencką. Czy dla pana też to było zaskoczenie swego rodzaju?
Może nie do końca zaskoczenie, no bo podcasty wiemy dobrze, że są popularne, były popularne już od jakiegoś czasu i one stanowią bardzo specyficzną formę wypowiedzi, bardzo specyficzną formę przekazywania też pewnych idei.
Ale dlaczego podcasty? Dlaczego podcasty?
Bo wydaje mi się, że w podcastach jest dużo większa swoboda, jeśli chodzi o wypowiedź. Jest to forma, która jest też bardzo specyficzna. Na więcej można sobie pozwolić też na podcastach, dlatego też Trump zyskiwał poparcie też osób, które no, pozwalały sobie na dosyć dużo w tych swoich podcastach. Został też zapraszany do niektórych z nich. Można było tworzyć wypowiedzi, które są nieco inaczej skrojone niż w radiu, nieco inaczej skrojone niż w telewizji, niż na wiecach, no bo w podcastach po prostu można sobie luźniej porozmawiać przy jakiejś kawie czy innym napoju i w ten sposób podzielić się swoimi ideami.
Doktor Maciej Smułka, Instytut Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, był razem z nami. To jest radio RMF 24, ale brzmimy jak podcast, naprawdę, i to najlepszy w swoim rodzaju.